Rozdział szósty. Do czynu. Po sporządzeniu osobistego rozrachunku zastanawiamy się nad następnym krokiem. Staramy się znaleźć nowe podejście, nowy związek z naszym Stwórcą i odkryć przeszkody piętrzące się na naszej drodze. Przyznaliśmy się do swoich uchybień, z grubsza określiliśmy, na czym polega nasz problem, położywszy szczególny nacisk na nasze słabe strony. Teraz nadchodzi czas usuwania owych słabości i błędów. Wymaga to z naszej strony działania, którego rezultatem powinno się stać wyznanie przed Bogiem, sobą samym i naszymi bliźnimi prawdziwej istoty naszych wad. W ten sposób wchodzimy w etap piątego kroku programu zdrowienia, o którym pisaliśmy w poprzednim rozdziale tej książki. Najtrudniejsze jest chyba dyskutowanie o naszych wadach z innymi ludźmi. Wydawałoby się bowiem, że zrobiliśmy dostatecznie dużo, przyznając się do błędów przed sobą. Jest to jednak założenie wątpliwe. Jesteśmy przekonani, iż w tym procesie niezbędne jest pójście znacznie dalej. Będziemy bardziej skłonni do dyskutowania o nas samych z drugą osobą, gdy jasno dostrzeżemy powody, dla których jest to wskazane. Wskażmy na początek zasadniczy powód. Jeśli opuścimy ten tak ważny piąty krok, może nam się nie udać zaprzestać picia. Wiele razy zdarzało się, że nowi członkowie AA starali się niektóre fakty ze swojego życia zachowywać tylko dla siebie. Starali się uniknąć ich zdaniem poniżającego doświadczenia i pójść łatwiejszą drogą na skróty. Prawie wszyscy z nich doznawali klęski, wracali do picia. Akceptując i realizując pozostałe elementy programu, nie mogli pojąć przyczyn swej porażki. Wydaje się, że zasadniczym powodem ich niepowodzenia było to, że nigdy nie uporządkowali gruntownie swych spraw. Dokonali obrachunku, pozostawiając najwstydliwsze sprawy w ciemnym zakątku. Jedynie przypuszczali, że pozbyli się egoizmu i strachu. Jedynie wydawało im się, że się ukorzyli. Dopóki jednak nie zdecydują się opowiedzieć o sobie wszystkiego drugiemu człowiekowi, nie nauczą się dostatecznej pokory, odwagi i uczciwości koniecznej do ozdrowienia. Alkoholik częściej niż większość ludzi prowadzi podwójne życie. Jest aktorem. Dla świata zewnętrznego prezentuje swój sceniczny charakter, ten, który i jemu podoba się bardziej. Chciałby się cieszyć określoną reputacją, ale w głębi serca wie, że na nią nie zasługuje. Ta niespójność i rozdwojenie pogłębiają się w wyniku jego zachowania podczas picia. Kiedy przychodzi opamiętanie, odczuwa niesmak z powodu zajść, które ledwie pamięta, jak zmora dręczą go wspomnienia tych zdarzeń, drży z przerażenia na myśl, że ktoś znajomy mógłby go w tym czasie obserwować. W rezultacie ukrywa owe wspomnienia tak głęboko w swej jaźni, jak tylko jest to możliwe. Łudzi się przy tym, że nigdy nie wyjdą na jaw. Żyje w ciągłym napięciu i strachu, a to sprawia, że pije jeszcze więcej. Specjaliści z zakresu psychologii podzielają nasze w tej dziedzinie obserwacje i doświadczenia. Wydajemy $1000 na leczenie, ale niesłychanie rzadko szczerze informujemy lekarzy o naszym stanie. Bardzo rzadko mówimy im o sobie całą prawdę i stosujemy się do ich rad. Nie stać nas na uczciwość nawet w stosunku do tych ludzi, którzy chcą nam pomóc. Nic więc dziwnego, że nie potrafimy być uczciwi wobec reszty naszego otoczenia. W konsekwencji lekarze mają niezbyt dobrą opinię o alkoholikach i szansach na ich pomyślne wyniki leczenia. Jeśli chcemy żyć długo i szczęśliwie, musimy być w pełni uczciwi przynajmniej wobec jednej osoby. Zrozumiałe, że długo zastanawiamy się nad wyborem tej osoby lub osób, z którymi wspólnie chcemy podjąć ten bardzo intymny i poufny krok. Ci spośród nas, którzy wyznają wiarę, gdzie wymagana jest spowiedź, będą chcieli znaleźć kapłana z autorytetem, by przed nim wyznać swe grzechy. jeśli nawet jesteśmy ludźmi niezwiązanymi z żadnym kościołem, dobrze zrobimy, rozmawiając z osobą duchowną. Osoby tego typu zazwyczaj szybko dostrzegają nasz problem i potrafią go zrozumieć. Oczywiście zdarza się, że i wśród nich spotkamy kogoś, kto nie rozumie alkoholików. Jeśli wybór osoby duchownej na powiernika budzi nasze zastrzeżenia, najlepiej jest poszukać po prostu człowieka dyskretnego, wyrozumiałego i przyjaznego nam. Tą osobą może być nasz domowy lekarz czy psycholog. Możemy oczywiście zwrócić się o pomoc do naszych najbliższych, rodziców, żony lub męża. Wtedy zachodzi jednak obawa, że ujawnienie naszych tajemnic może przyczynić się do ich bólu i cierpień. Nie mamy prawa ratować naszej skóry kosztem bliźniego. Owe najtajniejsze zakątki naszej duszy odsłaniamy przed kimś, kto zrozumie, ale nie poczuje się dotknięty. Zasadą jest być surowym wobec siebie samego, ale zawsze delikatnym i rozważnym wobec innych. Może się zdarzyć, że czując wielką potrzebę przedyskutowania z kimś naszych osobistych problemów, nie znajdujemy odpowiedniej osoby. Wówczas możemy na razie odłożyć wykonanie tego kroku, ale tylko pod warunkiem, że jesteśmy całkowicie gotowi podjąć jego realizację przy pierwszej okazji. Radzimy tak uczynić, gdyż zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest znalezienie odpowiedniego słuchacza. Powinien to być człowiek dyskretny, wyrozumiały, aprobujący nasze zamiary i intencje. Ktoś, kto nie będzie się starał wpływać na nasz plan postępowania. Pamiętajmy jednak, że szukanie idealnego powiernika nie może być dla nas pretekstem, aby odkładać wykonanie tego kroku w nieskończoność. Jeśli już zdecydujemy, kto ma zostać naszym powiernikiem, nie traćmy czasu. Spisaliśmy nasz osobisty obrachunek i jesteśmy gotowi do długiej rozmowy. Starajmy się wyjaśnić naszemu rozmówcy, co nas do tego skłoniło. Powinien on zrozumieć, że zaangażowaliśmy się w grę na śmierć i życie. Większość ludzi, do których się w ten sposób zwrócimy, z chęcią nam dopomoże. Będą się czuć zaszczyceni naszym zaufaniem. Zapomnijmy więc o naszej dumie i wydobądźmy na światło dzienne wszystkie wypaczenia i braki naszych charakterów, wszystkie ciemne strony naszej przeszłości. Kiedy zaś, nie ukrywając niczego, zaczęliśmy już realizować ten krok, od razu doznajemy uczucia ulgi. Możemy spojrzeć w oczy otaczającemu nas światu. Ze spokojem ducha możemy spojrzeć w nasze wnętrze. Zniknęły nasze obawy. Zaczynamy odczuwać obecność naszego Stwórcy. Być może kiedyś w coś wierzyliśmy. Teraz zaczynamy przeżywać nasze doświadczenie duchowe. Coraz silniej czujemy, że problem alkoholizmu dla nas nie istnieje. Odnosimy wrażenie, że wkroczyliśmy na szeroką drogę i idziemy ręka w rękę z Duchem Wszechświata. Gdy przy najbliższej okazji w spokoju i samotności możemy przemyśleć to, co w nas zaszło, z całego serca dziękujemy Bogu za to, że lepiej Go poznaliśmy. Bierzemy do ręki tę książkę i szukamy strony, która zawiera 12 kroków AA. Czytamy z uwagą pierwsze 5 kroków zaleceń i pytamy samych siebie, czy czegoś nie opuściliśmy. Budujemy przecież łuk triumfalny, pod którym przejdziemy jako wolni ludzie. Czy do tego momentu wykonaliśmy naszą pracę solidnie? Czy prawidłowo zostały ułożone kamienie podtrzymujące łuk? Czy są właściwie spojone? Czy na zaprawę użyliśmy właściwego materiału? Jeśli na powyższe pytania możemy udzielić zadowalającej odpowiedzi, przechodzimy do wykonania 6 kroku naszej drogi. Podkreślaliśmy już, że niezbędna jest nasza gotowość do zmiany. Czy jesteśmy teraz gotowi, aby Bóg usunął z nas te cechy, które uznaliśmy za budzące zastrzeżenia? Jeśli dalej hołubimy którąś z naszych słabości, błagajmy Boga, aby pomógł nam chociaż walczyć o usunięcie tej wady. Nasze myśli wyrażamy w takich mniej więcej słowach: Boże, Stwórco mój, oddaję Ci w posiadanie to wszystko, co jest we mnie dobre i złe. Modlę się i błagam, abyś raczył usunąć ze mnie wszystkie braki mego charakteru, które przeszkadzają mi być użytecznym dla Ciebie i mych współbraci. Udziel mi siły, abym od tej chwili czynił Twoją wolę. Amen. W ten sposób postawiliśmy krok siódmy. Potrzebne jest teraz dalsze działanie, gdyż wiara bez uczynków jest martwa. Przyjrzyjmy się ósmemu i dziewiątemu krokowi. Mamy listę osób, które skrzywdziliśmy i którym gotowi jesteśmy zadośćuczynić. Sporządziliśmy ją przy dokonywaniu osobistego obrachunku. Poddaliśmy się drastycznej samoocenie. Teraz udajemy się do naszych współbraci i naprawiamy szkody wyrządzone w przeszłości. Musimy zatrzeć ślady pozostałe w nas po czasach, kiedy próbowaliśmy układać swe życie polegając wyłącznie na sobie. Jeśli jeszcze brak nam dobrej woli do uczynienia tego, módlmy się o nią tak długo, aż ją otrzymamy. Pamiętajmy, że już na początku naszej drogi zdecydowaliśmy się uczynić wszystko, co możliwe, aby osiągnąć ostateczne zwycięstwo nad alkoholem. Zapewne zostało w nas jeszcze sporo wątpliwości. Kiedy patrzymy na listę naszych znajomych i przyjaciół, których skrzywdziliśmy, możemy odczuwać pewien opór i onieśmielenie przed spotkaniem się z nimi na płaszczyźnie duchowej. Ale nie traćmy pewności siebie. Wobec niektórych ludzi nie musimy, ani też nie powinniśmy przy pierwszym spotkaniu podkreślać naszego duchowego przeobrażenia. Moglibyśmy ich tylko uprzedzić do siebie. Na razie staramy się uporządkować własne życie, ale na tym nie koniec. Prawdziwym naszym celem jest przygotowanie się do jak najlepszego służenia Bogu i stanie się użytecznym dla ludzi. Zbliżenie się do kogoś, kto nadal cierpi z naszego powodu i uświadomienie mu, że robimy to kierując się nową wiarą, rzadko bywa mądrym posunięciem. W gwarze bokserów nazywałoby się to opuszczeniem gardy. Dlaczego mamy narazić się na zarzut fanatyzmu i religijnego nudziarstwa? W ten sposób możemy zniweczyć szansę na późniejsze przekazanie innym naszego pozytywnego nastawienia. Na człowieku, do którego zwróciliśmy się, większe wrażenie zrobi szczera chęć naprawienia zła i nasza dobra wola niż gadanie o duchowych odkryciach. Oczywiście nie możemy traktować tej konstatacji jako wymówki do wstydliwego unikania kwestii wiary i Boga. Jeśli posłuży to dobremu celowi, bądźmy gotowi do głoszenia naszych przekonań z taktem i rozsądkiem. Rodzi się pytanie, w jaki sposób nawiązać kontakt z człowiekiem, wobec którego żywiliśmy nienawiść? Być może on skrzywdził nas bardziej niż my jego i chociaż usiłujemy zmienić podejście do niego, nadal trudno nam przyznać się do winy. Musimy mieć się na baczności wobec osób, których nie lubimy. Trudniej podejść do wroga niż do przyjaciela, ale przełamanie tej niechęci przynosi więcej dobra. Zbliżamy się zatem do owego człowieka z wolą przebaczenia i chęcią pomocy. Przyznajemy się do żywionej uprzednio wrogości i wyrażamy z tego powodu swój żal. Nigdy i pod żadnym pretekstem nie krytykujemy tej osoby, ani nie wdajemy się z nią w jakiekolwiek spory. Po prostu mówimy, że nigdy nie potrafilibyśmy zlikwidować problemu naszego alkoholizmu bez rozliczenia się z przeszłością. Chcemy oczyścić nasze podwórko ze świadomością, iż jest to podstawa, na której budujemy nowe wartości. Osobie, do której chcemy się zbliżyć, nie dajemy rad sugerujących, jak ma postępować. Zajmujemy się wyłącznie naszymi własnymi problemami. Jeśli nasze podejście będzie uprzejme i szczere, na pewno osiągniemy nasz cel. W 9 przypadkach na 10 zdarzają się rzeczy nieprzewidziane. Czasem człowiek, do którego wyciągamy rękę na zgodę, nagle sam przyznaje się do winy i wieloletnia niechęć znika w ciągu godziny. Rzadko nie udaje się osiągnąć pozytywnego rezultatu. Częściej nasi byli wrogowie chwalą nasze zamierzenia i życzą nam sukcesu. Czasami oferują pomoc. Oczywiście nie powinno nas zrażać to, że ktoś nam zatrzaśnie drzwi przed nosem. My okazaliśmy dobrą wolę, spełniliśmy nasz obowiązek. Więcej nie mogliśmy zrobić. Większość alkoholików ma długi. Nie powinniśmy ukrywać się przed wierzycielami. Powiedzmy im, jakie są nasze zamierzenia i nie ukrywajmy naszego problemu, którym jest alkoholizm. Zazwyczaj i tak o tym wiedzą. Nie ukrywajmy też faktu, że to alkoholizm wpędził nas w finansowe tarapaty. Szczere podejście do nawet najbardziej bezwzględnego wierzyciela może dać czasem nieoczekiwane rezultaty. Układając się z wierzycielami w sprawie najbardziej dogodnych spłat, przeprośmy ich za nieprzyjemną sytuację. Przyznajmy, że to alkohol stał się powodem powstania długów. Za wszelką cenę musimy pozbyć się obawy przed naszymi wierzycielami. Jeśli tego nie uczynimy, zapłacimy za to powrotem do alkoholu. Być może popełniliśmy przestępstwo natury kryminalnej i jeśli wyznamy całą prawdę, możemy znaleźć się w więzieniu. Może nie mamy środków finansowych, aby spłacić długi? Wyznaliśmy to już komuś w zaufaniu, ale jesteśmy pewni, że gdyby owe fakty wyszły na jaw, czekałoby nas więzienie lub utrata pracy. Być może mamy na sumieniu tylko drobne wykroczenie, jak nieprawdziwe rozliczenia z diet i delegacji. Większość z nas popełniła coś takiego. Może rozwiedliśmy się i ponownie ożeniliśmy. Może nie płacimy przyznanych byłej żonie alimentów, ona zaś, oburzona naszym postępowaniem, uzyskała nakaz aresztowania. To także typowy rodzaj naszych kłopotów. Istnieją niezliczone formy naprawiania tego rodzaju sytuacji. Tutaj wskażemy na parę głównych, przewodnich zasad. Pamiętając o tym, że zdecydowaliśmy się uczynić wszystko dla przeobrażenia duchowego, prośmy Boga, aby wskazał nam właściwy kierunek postępowania oraz dał siłę do dalszej drogi. Chcemy nią iść niezależnie od osobistych konsekwencji. Może się to wiązać z utratą naszego stanowiska czy reputacji, możemy nawet ryzykować więzieniem, ale kierujemy się dobrą wolą, musimy ją mieć, nie możemy się cofnąć. Zazwyczaj jednak wchodzą również w grę interesy innych ludzi. Dlatego też nie możemy zachowywać się pochopnie, jak fałszywi męczennicy, którzy niepotrzebnie poświęcają innych, aby uratować siebie z alkoholowego bagna. Przytoczmy przypadek człowieka, który powtórnie się ożenił i z powodu alkoholizmu oraz zadawnionych urazów nie płacił alimentów poprzedniej żonie. Ta wpadła w furię, wniosła sprawę do sądu i uzyskała nakaz aresztowania byłego męża. On w międzyczasie przyjął nasz sposób życia, znalazł pracę i z wolna wydostawał się na powierzchnię. Byłoby godnym podziwu heroizmem, gdyby oddał się w ręce sprawiedliwości. Sądzimy, że gdyby zaszła taka konieczność, nasz przyjaciel winien był tak postąpić. Ale z drugiej strony, gdyby znalazł się w więzieniu, nie mógłby wtedy pomóc rodzinie. Poradziliśmy mu zatem, aby napisał do pierwszej żony, przyznał się do winy i poprosił o przebaczenie. Napisał do niej, a jednocześnie wysłał niewielką kwotę pieniędzy. Poinformował ją o swoich zamiarach na przyszłość, włącznie z gotowością pójścia do więzienia, jeśli ona będzie na to nalegała. Oczywiście nie zrobiła tego i cała sprawa dawno została pozytywnie załatwiona. Zanim podejmiemy drastyczne kroki, które dotyczą innych ludzi, spróbujmy zasięgnąć ich opinii. Spróbujmy metody ugodowej. Jeśli to się nie uda, pozostaje nam prosić Boga o pomoc i podejmować takie kroki, nawet drastyczne, jakie są konieczne. W tym miejscu nasuwa się na myśl historia jednego z naszych przyjaciół. W trakcie picia przyjął bez pokwitowania pewną sumę pieniędzy od znienawidzonego konkurenta handlowego. Potem zaprzeczył temu i posługiwał się tym kłamstwem, aby zdyskredytować pożyczkodawcę. Wykorzystał powstałą sytuację jako środek zniszczenia reputacji owego człowieka. W istocie doprowadził go do ruiny. Czuł jednak, że popełnił zło, nie do naprawienia. Obawiał się, że gdyby wszczął teraz na nowo tę sprawę, mógłby zepsuć reputację swojego obecnego wspólnika w interesach, ściągnąć hańbę na rodzinę i zniszczyć podstawy swojej egzystencji. Czy miał prawo narażać swoich bliskich, którzy byli na jego utrzymaniu? W jaki sposób mógł złożyć publiczne zeznanie oczyszczające swojego rywala? Po naradzie z żoną i wspólnikiem doszedł do wniosku, że lepiej podjąć to ryzyko, niż stanąć wobec twórcy z poczuciem winy za oszczerstwo. Uznał, iż ostateczny wynik należy zostawić Bogu, gdyż w przeciwnym razie znów zacznie pić i wszystko i tak będzie stracone. Po raz pierwszy od wielu lat poszedł do kościoła. Po kazaniu spokojnie wstał i złożył publiczne wyjaśnienie. Spotkało się ono z szeroką aprobatą. Nasz przyjaciel jest dzisiaj jednym z najbardziej szanowanych obywateli miasta. Wszystko to wydarzyło się wiele lat temu. Być może mamy kłopoty domowe. Może na przykład wplątaliśmy się w afery pozamałżeńskie i nie chcemy, aby ktoś się o nich dowiedział. Wątpimy, aby w sprawach tego typu alkoholicy byli gorsi niż inni ludzie. Picie komplikuje stosunki rodzinne. Po latach życia z alkoholikiem żona staje się znużona, pełna niechęci i zamknięta w sobie. Jakże mogłaby być inna? Mąż czuje się osamotniony i zaczyna użalać się nad sobą. Zaczyna szukać w nocnych klubach i innych podobnych miejscach czegoś więcej niż alkoholu. Być może nawiąże potajemny i podniecający romans z dziewczyną, która go rozumie. Być może tak w istocie jest. Ale co potem począć z tą znajomością? Mężczyzna tak uwikłany odczuwa często wyrzuty sumienia, zwłaszcza jeśli jego żona jest dzielną, wierną kobietą, która przeżyła z nim dosłownie piekło. Za wszelką cenę musimy jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Czy mamy powiedzieć żonie o naszej przygodzie, gdy jesteśmy pewni, że o niczym się dotąd nie dowiedziała? Sądzimy, że nie zawsze. A jeśli żona ma tylko pewne podstawy do podejrzeń, że zachowaliśmy się nielojalnie, czy powinniśmy wyjawić jej szczegóły? Bez wątpienia powinniśmy przyznać się do winy, ale ona może nalegać na ujawnienie wszystkich szczegółów. Może zechce wiedzieć, kim jest ta druga kobieta i gdzie ją można znaleźć. Uważamy, iż naszym obowiązkiem jest oświadczenie żonie, że nie mamy prawa wciągać innych osób do tej sprawy. Żałujemy tego, co uczyniliśmy i Bóg świadkiem, że to się już nigdy więcej nie powtórzy. Nie możemy zrobić nic ponadto. W tak delikatnych sprawach nie może być sztywnych reguł. Zdarzają się bowiem sytuacje wyjątkowe. Niemniej uważamy sugerowany przez nas sposób postępowania za najlepszy. Nasz program nowego życia jest wzorem nie tylko dla jednej strony. Jest dobry zarówno dla męża, jak i dla żony. Jeśli mąż potrafi zapomnieć, może uczynić to i żona. Lepiej jest jednak nie ujawniać bez potrzeby nazwiska osoby, na której żona mogłaby wyładować swą zazdrość. Być może w niektórych przypadkach słuszniejszą drogą jest pełna szczerość. Trudno z zewnątrz oceniać tak intymne sytuacje. Być może oboje zdecydują, że zdrowy rozsądek i wzajemna miłość każą wszystko puścić w niepamięć. Każde z nich może się o to modlić, mając na uwadze przede wszystkim dobro drugiej osoby. Musimy jednak pamiętać, że w takich przypadkach mamy zawsze do czynienia z najokropniejszym ludzkim uczuciem – zazdrością. Posłużmy się wypróbowaną strategią walki. Dobry dowódca może zdecydować, że zamiast stawić czoło problemowi, lepiej będzie zaatakować go z flanki. Jeśli nawet nie mamy tego typu kłopotów, to i tak jest dostatecznie dużo do naprawienia we własnym domu. Czasami słyszymy, jak alkoholik mówi, iż jedyną rzeczą, jaką musi zrobić, jest zachowanie trzeźwości. Oczywiście musi być trzeźwy, bo w przeciwnym przypadku nie będzie miał domu. Jakże jednak jest jeszcze daleki od zadośćuczynienia żonie czy rodzicom, których przez całe lata tak okropnie traktował. Cierpliwość, jaką żony i matki wykazywały wobec alkoholików, przekracza wszelkie wyobrażenie. Gdyby nie one, wielu z nas nie miałoby dziś domu albo nie byłoby nas na tym świecie. Alkoholika można przyrównać do huraganu. niszczącego życie innych ludzi. Łamie serca, burzy stosunki rodzinne, rujnuje uczucia. Jego bezwzględne, samolubne nawyki niszczą ognisko domowe. Dlatego sądzimy, że człowiek, który uważa, iż tylko wystarczy nie pić, nie przemyślał wszystkiego. Zachowuje się jak farmer, który po zniszczeniu domu przez tornado mówi do swojej żony: nie wiem czego, babo, lamentujesz. Przecie duć przestało. Niewątpliwie każdy z nas, alkoholików, musi przejść proces odnowy wewnętrznej. Musimy wykazać się inicjatywą. Powtarzanie w kółko, że jest nam przykro i że żałujemy własnych czynów, nie zdoła naprawić strat. Musimy razem z najbliższymi szczerze przeanalizować przeszłość z obecnego punktu widzenia, starając się nie krytykować nikogo. Ich przewiny są być może równie jaskrawe, lecz zapewne my ponosimy również częściową za to odpowiedzialność. Oczyśćmy się więc z przewin wraz z najbliższymi, prosząc Stwórcę w czasie porannych medytacji, aby zechciał wskazać nam drogę oraz umocnił nas w tolerancji, cierpliwości, uprzejmości i miłości. Życie duchowe to nie teoria. Musimy nim żyć. Jeśli jednak nasza rodzina nie wyraża zainteresowania naszymi duchowymi zasadami, nie powinniśmy ich do tego nakłaniać, ani tym bardziej o tym mówić. Z czasem zmienią swoje poglądy. Nasze postępki będą dla nich bardziej przekonujące niż słowa. Musimy pamiętać, że przez 10 czy 20 lat naszego pijaństwa każdy miał prawo stać się sceptyczny wobec nas. Są krzywdy, których nie jesteśmy w stanie w pełni naprawić. Nie zamartwiajmy się z tego powodu. Najistotniejsza jest nasza gotowość do ich naprawiania, gdy tylko będzie to możliwe. Ludziom, z którymi nie możemy się osobiście spotkać, wyślijmy szczery list. Może w niektórych przypadkach lepiej będzie poczekać. Należy jednak unikać zbytniej zwłoki. Powinniśmy zachowywać się rozsądnie, taktownie, rozważnie, z pełną pokorą, ale bez uniżoności czy płaszczenia się. Jesteśmy dziećmi Bożymi i czerpiemy z tego naszą dumę. Nie będziemy pełzać przed nikim. Jeśli ten etap naszego rozwoju przychodzi nam z wielkim trudem, to już w połowie drogi zadziwią nas osiągnięte rezultaty. Poznamy nową wolność i nowe szczęście. Nie będziemy żałować przeszłości ani zatrzaskiwać za nią drzwi. Pojmiemy sens słów pogoda ducha i zaznamy spokoju. Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzeżemy, że i z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni. Zniknie uczucie bezużyteczności i pokusa rozczulania się nad sobą. Bardziej niż sobą zainteresujemy się bliźnimi. Zniknie egoizm. Zmieni się cały nasz stosunek do życia. Opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązać. Nagle zaczniemy pojmować, że Bóg czyni dla nas to, czego sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić. Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy, że nie. Urzeczywistniają się czasem szybko, czasem wolniej, ale zawsze materializują się, jeśli nad nimi pracujemy. Dochodzimy do kroku 10, który zaleca kontynuowanie osobistego obrachunku i naprawianie wszelkich błędów popełnianych na naszej nowej drodze. Z chwilą, kiedy zbilansowaliśmy naszą przeszłość, rozpoczynamy energicznie nowy sposób życia. Wkroczyliśmy w sferę życia duchowego. Naszym następnym zadaniem w tym nowym życiu jest pogłębianie go i wzbogacanie. Nie da się tego osiągnąć w ciągu jednego dnia. To długoplanowe działanie. Strzeżmy się egoizmu, nieuczciwości, urazów, złości oraz strachu. Jeśli owe uczucia pojawiają się w nas, prośmy Boga, aby je usunął. Natychmiast też przeanalizujmy te stany z osobą zaufaną i szybko starajmy się naprawić ewentualną krzywdę. Skierujmy następnie nasze myśli na kogoś, kto może potrzebować naszej pomocy. Kierujmy się zasadą miłości i tolerancji. Przestańmy walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek, nawet z alkoholem, jako że odzyskaliśmy już rozsądek i poczucie umiaru. Alkohol przestał nas pociągać. Jeśli zaś ogarnia nas chwilowa pokusa, unikamy jej jak ognia. Reagujemy na nią rozsądnie i normalnie. Stwierdzamy, że dzieje się to wręcz automatycznie. Przekonujemy się, że mamy nowy stosunek do alkoholu, który uzyskaliśmy bez świadomego udziału z naszej strony. Został on nam po prostu dany i jest to właśnie cud. Już nie musimy walczyć z piciem, ani też bronić się przed pokusami. Czujemy, jakby umieszczono nas na jakimś neutralnym terytorium. Jesteśmy bezpieczni, czujemy się chronieni. Nawet nie ślubowaliśmy wstrzemięźliwości, a nasz problem został rozwiązany. Nie jesteśmy z tego powodu zarozumiali, ale też nie czujemy się zastraszeni. To jest właśnie przeżywane przez nas doświadczenie duchowe. Będziemy je przeżywać tak długo, dopóki zachowamy odpowiedni stan ducha. Jakże jednak łatwo zaniechać duchowego programu nowego życia. Jak łatwo jest spocząć na laurach. Jeśli tak postąpimy, wpadniemy w nowe kłopoty. Alkohol to wyrafinowany wróg, a my nie jesteśmy wyleczeni z alkoholizmu. To, co naprawdę zdobyliśmy, jest codzienną walką o utrzymanie osiągniętego stanu. Każdy dzień zaczynamy z wizją woli boskiej przed oczami. Wszystkie nasze uczynki są jej przejawem. Objaw, Panie, jak mogę Ci służyć najlepiej. Wola Twoja, nie moja. Niech się dzieje. Ta myśl musi nam towarzyszyć stale. Z całych sił ćwiczymy naszą wolę, kierując ją na urzeczywistnienie owej idei. Oto właściwy sposób użycia naszej woli. Wielokrotnie mówiliśmy już o tym, że potrzeba nam siły natchnienia i wskazówek od tego, który jest wszechwiedzący i wszechmocny. Jeśli dokładnie przestrzegamy Jego wskazań, zaczynamy odczuwać skutki działania Jego ducha wewnątrz nas. Mamy świadomość działania, które w nas postępuje. Zaczynamy rozwijać ten ważny, szósty zmysł. Musimy jednak zawsze iść do przodu. To zaś oznacza konieczność nowego działania. Krok 11 zaleca modlitwę i medytację. W tej sferze nie powinniśmy odczuwać ani wstydu, ani skrępowania. Przecież modlitwę i medytację praktykują stale ludzie lepsi od nas. I na nas będzie to miało nadzwyczajny wpływ, gdy właściwie do tej kwestii podejdziemy. Nie jest łatwo precyzyjnie mówić o tym. Sądzimy jednak, że możemy pokusić się o sformułowanie kilku cennych rad. Kiedy wieczorem przygotowujemy się do nocnego spoczynku, zwykle przypominamy sobie wydarzenia mijającego dnia. Czy byliśmy nieprzyjaźni, egoistyczni, nieuczciwi, czy targały nami obawy, czy jesteśmy komuś winni przeprosiny, czy zatailiśmy w sobie coś, co powinno być natychmiast przedmiotem dyskusji z zaufaną osobą, czy to, co zrobiliśmy, mogło zostać wykonane lepiej, czy myśleliśmy wyłącznie o sobie przez większość dnia, czy znaleźliśmy czas, aby zastanowić się, co moglibyśmy uczynić dla innych, czy wnieśliśmy coś od siebie do ogólnego dobra. Odpowiadając na te pytania, nie wpadajmy w niepokój i nie zamartwiajmy się, bo wtedy stajemy się jeszcze mniej użyteczni dla innych. Po przeanalizowaniu wszystkich wydarzeń mijającego dnia, prośmy Boga, aby udzielił nam swego przebaczenia oraz aby wskazał nam drogę poprawy. Gdy się budzimy, pomyślmy o 24 godzinach, które są przed nami. Sporządźmy plan na ten nowy dzień. Najpierw prośmy Boga, aby pokierował naszym myśleniem. Szczególnie zaś, aby uwolnił nas od rozczulania się nad sobą, nieuczciwości i egoizmu. Wówczas będziemy mogli uruchomić nasze rzeczywiste możliwości. Nie bez powodów Bóg obdarował nas rozumem. Nasze życie wewnętrzne znajdzie się na wyższej płaszczyźnie, jeśli nasze myśli zostaną oczyszczone ze złych pobudek. Myśląc o nadchodzącym dniu, możemy być niezdecydowani, być może nie wiemy, jak postąpić. Prośmy więc Boga o natchnienie, intuicję lub decyzję. Starajmy się odprężyć i nie przejmować się, nie walczmy. Często będziemy zdziwieni, gdy właściwa odpowiedź nasunie się sama. To, co dotąd było przeczuciem albo chwilowym wrażeniem, stopniowo staje się częścią nowego myślenia. Ponieważ brak nam niezbędnego doświadczenia i dopiero co nawiązaliśmy świadomy kontakt z Bogiem, nie będziemy prawdopodobnie działać cały czas pod wpływem natchnienia. Gdybyśmy ulegli takiemu złudzeniu, zapłacilibyśmy za to podjęciem różnych bezsensownych działań i pomysłów. Niemniej, w miarę upływu czasu przekonamy się, że nasze myślenie odbywa się coraz bardziej pod wpływem natchnienia. Nauczmy się polegać na nim. Naszą medytację kończymy modlitwą o wskazanie właściwego sposobu rozwiązania wszystkich problemów, które przyniesie nadchodzący dzień. Szczególnie gorąco prosimy o uwolnienie z więzi egoizmu i unikamy próśb, których spełnienie przyniosłoby korzyść tylko nam. Możemy modlić się o nasze sprawy, jeśli będzie to równocześnie pomocne innym. Nie możemy nigdy modlić się o realizację naszych egoistycznych celów. Wielu z nas bezskutecznie tego próbowało. Nie jest trudno dostrzec, dlaczego bez rezultatu. Gdy warunki temu sprzyjają, zwróćmy się do bliskich lub przyjaciół, aby uczestniczyli w porannej medytacji. Jeśli należymy do wyznania religijnego, które nakazuje poranną modlitwę, przestrzegajmy owego nakazu. Jeśli nic nas w tej mierze nie wiąże, wówczas sami wybierzmy i zapamiętajmy zestaw modlitw, których treść podkreśla ducha naszego programu. Jest sporo książek, które mogą nam w tym pomóc. Można również poradzić się duchownych różnych wyznań. Starajmy się szybko docenić pozytywne wartości osób religijnych. Korzystajmy z tego, co proponują. Jeśli w ciągu dnia poczujemy zdenerwowanie lub ogarną nas wątpliwości, przerwijmy na chwilę nasze zajęcia. Prośmy o właściwą myśl lub kierunek działania, każdego dnia wielokrotnie powtarzając z pokorą: bądź wola Twoja. Uświadamiajmy sobie nieustannie, że to nie my jesteśmy reżyserami przedstawienia. W ten sposób zmniejszamy groźbę rozdrażnienia, strachu, złości, zamartwiania się, rozczulania się nad sobą bądź podejmowania pochopnych decyzji. Stajemy się bardziej efektywni. Nie męczymy się tak szybko jak niegdyś, gdy trwoniliśmy bezmyślnie energię, próbując aranżować życie według naszych zachcianek. Ten program działa. Naprawdę działa. My, alkoholicy, jesteśmy z natury niezdyscyplinowani. Pozwólmy zatem Bogu, aby w sposób, który tu właśnie przedstawiamy, utrzymał nas w karności. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze wiele do zrobienia, bowiem wiara bez uczynków jest martwa. Następny rozdział jest całkowicie poświęcony krokowi 12.